pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
Na zegarach 12 minut po godzinie 18. Michał Pacześniak, witam w pogodne wtorkowe popołudnie i zapraszam na audycję Pomoże Polska Europa. Porozmawiamy o poważnych tematach. Obiecałem, że wrócimy do tematu polityki gospodarczej Trumpa, no i wracamy. Coś niecoś więcej wiemy, chociaż to też jest takie wątpliwe stwierdzenie, bo tutaj pojawiają się, cła znikają, pojawiają, znikają w różnej wysokości, ale myślę, że to dzisiaj moi goście, moi państwa goście, eksperci wyjaśnią. Profesor Piotr Mickiewicz, kierownik Zakładu Polityk Publicznych i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry. I doktor habilitowany Marcin Kalinowski, profesor Uniwersytetu WSB, merito ekonomista. Witam pana.
Dzień dobry.
Panowie, zacznijmy od początku. Zapowiedzi były na cła, dotkną wszystkich, zostały zawieszone, ale zostały, i to w bardzo wysokiej skali, nałożone na Chiny. Czy te ruchy Donalda Trumpa mają na celu wywołanie takiego otrzeźwienia, że w tej chwili, jeśli chodzi o gospodarcze potęgi na świecie, mamy tak naprawdę dwie i musimy wybrać, po której stronie stoimy? Czy to można tak na to patrzeć? Może na początek politycznie poprosiłbym o komentarz do tego pana profesora Mickiewicza.
Raczej nie. To znaczy, ja jestem pełen obaw, jeżeli chodzi o długofalową wizję polityki Donalda Trumpa. Czy tam jest w ogóle ta wizja? Czy są to takie doraźne decyzje wynikające z przeświadczenia o, nazwijmy to w cudzysłowie, niesprawiedliwości gospodarczej struktury świata, której reszta tego świata korzysta na Stanach Zjednoczonych, wykorzystując zarówno myśl technologiczną, w cudzysłowiu, oraz możliwości gospodarcze do tego, żeby drenować amerykański rynek. I te Chiny, które są tym w zasadzie najistotniejszym partnerem gospodarczym, a jednocześnie rywalem polityczno-gospodarczym, są swoistą ością w gardle dla Donalda Trumpa i on po prostu metodami czysto pragmatycznymi, krótkofalowymi usiłuje wywrzeć presję polityczną. Tylko że chyba nie przeanalizował zarówno strategii chińskiej, jak i mentalności polityków chińskich, bo takie, nazwijmy to wprost, straszenie powoduje reakcję zupełnie odwrotną od oczekiwanej, czyli mamy już kontrcła, a poziom uzależnienia gospodarki amerykańskiej od eksportu, czy może wymiany towarowej z Chinami jest taki, że to w pierwszej kolejności odczuje podatnik amerykański w codziennym swoim życiu i nastąpi pewnie redefinicja ukryta pod pozorem jakiegoś wycofania się strategicznego, która będzie swoistym przyznaniem się do porażki. I to jest taka moja ocena perspektyw kilkumiesięcznych polityki amerykańskiej wobec Chin.
Panie profesorze, to pytanie do pana profesora Kalinowskiego. Czy po Chinach można się spodziewać tego, no co już widać, jeśli chodzi, powiedzmy, o Europę i inne kraje, czyli te spotkania, te rozmowy, no żeby może nas wykluczyć jako kraj z tych ceł, żeby tutaj coś wynegocjować. Unia Europejska już mówi o tym, że no chętnie byśmy przystąpili do układu cła 0%, jeśli chodzi o motoryzację. Czy da się tak rozmawiać z Chinami? Z potęgą gospodarczą, ludnościową, technologiczną, no i niedługo największą wojskową także.
No jak patrzymy sobie na ostatnie miesiące, to Chiny są rzeczywiście bardziej przewidywalne od Stanów Zjednoczonych, co jest rzeczą jednak nową, dlatego że Stany Zjednoczone były taką ostoją gospodarczą i militarną również i z jednego i z drugiego się wycofują i są mało przewidywalne. W związku z tym Chiny działają w bardzo uporządkowany sposób i spodziewam się, że Chiny sobie w tej całej rozgrywce poradzą lepiej niż Stany Zjednoczone. Dlatego, że chińskie produkty mogą pojawiać się w innych częściach świata. Znaczy mają większy obszar do zagospodarowania Chiny niż mogą ugrać Stany Zjednoczone. To już się zresztą w 2018 roku wydarzyło, kiedy nałożono cła na przykład na panele solarne w Chinach i spowodowało to tylko tyle, że ostatni etap produkcji był po prostu w krajach ościennych Chin. Czyli były panele solarne z Malezji, z Kambodży, natomiast nie były z Chin. Pytanie, jak daleko ta rozgrywka będzie działała. Jeśli chodzi o Europę, to Europa w tej całej rozgrywce wojny celnej zachowała się racjonalnie, dlatego że z dużym opóźnieniem reagowała na cła, które były nakładane przez Trumpa i bardzo rozsądnie i rozważnie te cła nakładała. Właściwie wtedy, kiedy była kolejna runda ceł, to odpowiadała na poprzednie cła i rzeczywiście zaproponowała, żeby to było fair, żeby była polityka zero ceł. No, w tej chwili wydaje mi się, że jednak Donald Trump, jego celem są Chiny, bo to jest gra o dominację na rynkach światowych i to jest jego główny cel. On takim przytupem rozpoczął ten cały proces wojny celnej, natomiast w tej chwili skoncentrował się na Chinach i patrzy, jaka będzie reakcja. Czy Chiny się ugną, czy przyjdą, czy będą chciały rozmawiać, czy będą chciały negocjować. Na razie nie widać, żeby chciały negocjować, no bo chińska mentalność jest nieco inna. Chiny raczej będą po cichu albo innymi kanałami wysyłały sygnały, że rzeczywiście są gotowe na ustępstwa albo już skończyły jakąś wojnę celną ze Stanami Zjednoczonymi i są zainteresowane tym, żeby się porozumieć, ale nie powiedzą tego wprost. Będą to sygnalizowały w bardzo zawoalowany sposób. Więc pytanie, czy Donald Trump będzie to w odpowiedni sposób odczytywał, bo na razie to każdy następny dzień zależy od tego, którą nogą wstanie Donald Trump i co powie.
Wspomniał pan o Europie. Kilka dni temu minister przemysłu Francji Marc Ferracci powiedział w Radiu France, że istnieje ryzyko napływu produktów chińskich do Europy. Taka sytuacja wymaga działań ograniczających import z tego kierunku. W przeciwnym razie wszystkie branże przemysłowe odczują problemy. Czyli dostaniemy po głowie, panie profesorze.
Zdecydowanie tak, natomiast pytanie, czy my się do tego jesteśmy w stanie przygotować. Niestety nasza gospodarka europejska została w dużej mierze wyprowadzona poza kontynent w poszukiwaniu tańszej siły roboczej i jesteśmy uzależnieni od importu. Natomiast ja jestem sceptyczny, czy my jesteśmy w stanie bardzo szybko zbudować konkurencyjną gospodarkę europejską w sytuacji, kiedy nie tylko musimy pomyśleć o powrocie tych wyprowadzonych gałęzi przemysłu, ale odtworzenia struktury pracowniczej, bo przecież ten pracownik musi na nowo przystosować się do technologii, która będzie funkcjonowała w gospodarce europejskiej. A po trzecie, pytanie zasadnicze. Jesteśmy regionem, który musi na nowo wymyśleć swoją gospodarkę, czyli gdzie mamy być tym hubem, który będzie kreował procesy gospodarcze. Ja mam tutaj potężne obawy, że za bardzo obszaru, myślę tutaj pan profesor rozpowie to szerzej, ale czy istnieje w ogóle jakaś gałąź przemysłu, której w perspektywie krótkookresowej Europa, czy gospodarka europejska może stać się liderem? Ja nie widzę takiej gałęzi, przepraszam.
No i największa gospodarka Europy, czyli Niemcy, w kryzysie, niestety. No i tutaj też jak gdyby pomocy z tej strony nie będzie, panie profesor.
Tak, Niemcy jeszcze na tej sytuacji związanej ze Stanami Zjednoczonymi i wojną celną stracą relatywnie najwięcej w Europie.
Produkcja
to właśnie Niemcy, Francja, to są te kraje, które mogą stracić najwięcej, bo eksportują najwięcej do Stanów Zjednoczonych. No, tam są Volkswageny, tam są BMW.
Co ciekawe, wejdę w słowo, jeszcze niedawno szef Volkswagena mówił, planując rozwój firmy, że rynek amerykański jest jeszcze za mało nasycony samochodami tej marki, więc tam była kierowana ekspansja.
Tak. No, ale to było jeszcze w czasach przed Trumpem, bym powiedział. No tutaj trzeba się rzeczywiście zastanowić i 200 lat temu naukowiec David Ricardo wymyślił przewagę kosztów komparatywnych, czyli powiedział, kraje powinny się specjalizować w produkcji tego dobra, które są w stanie wytwarzać najtaniej. I rzeczywiście to ma sens, dlatego że tutaj wszyscy wygrywają na takim kontrakcie. Kraje się specjalizują, zwiększają produkcję danego dobra i rzeczywiście obniżają koszty jednostkowe produkcji. Problem polega na tym, że w tej specjalizacji obecnej, jak patrzeć na cały świat, to Chiny wyspecjalizowały się we wszystkim. To znaczy produkują taniej wszystko, również technologie ściągając z całego świata, ale też inwestując w naukę, bo oni nie przejedli pieniędzy, które zarabiają na produkcji, tylko inwestują w naukę, ściągają do siebie również naukowców z całego świata najlepszych, rozwijają gałęzie gospodarki, wszystkie właściwie w tej chwili przemysł samochodowy, samochody elektryczne, to jest ostatnia część tego rozwoju. I myślę, że Chiny naprawdę mają większą szansę, żeby zyskać na tym wszystkim. Trzeba pamiętać też o jednej rzeczy, że tak ostatecznie, jeżeli Trump będzie z tą wojną celną rozwijał się, to trzeba pamiętać, że Chiny mają jeszcze jeden argument.
Rynek wewnętrzny pewnie, panie profesorze, tak? Na który można skierować
nadwyżki? Mają pierwiastki ziem rzadkich, które są potrzebne do tego, ażeby rozwijać technologię, również technologię wojskową. Co powoduje, że jednak nie można lekceważyć państwa, z którego się importuje pierwiastki ziem rzadkich do tego, ażeby produkować mikrochipy na przykład, tak? W przypadku Stanów Zjednoczonych. Albo które mogą posłużyć jako surowiec do tego, co my produkujemy, na przykład samoloty, no bo Stany Zjednoczone to produkcja samolotów między innymi, tak? Także tu trzeba o tym pamiętać, że to uzależnienie od Chin, nie da się go zmienić jedną czy dwoma decyzjami Donalda Trumpa o podniesieniu ceł do jakiegokolwiek poziomu. To może doprowadzić do jednej wielkiej wojny i przejściowych, dużych kłopotów na całym świecie. Spadku PKB, recesji w różnych krajach, spadku wymiany międzynarodowej. Oczywiście to później będzie wracało do normalności. Pytanie, jak bardzo pokiereszowane będą które kraje. Ale wydaje mi się, że tutaj naprawdę Trump, grając w tego brydża, powinien dobrze zajrzeć i przeliczyć, jakie ma karty.
Panie profesorze, patrząc się na polityczne aspekty działań Donalda Trumpa, czysto polityczne, już nie gospodarcze. Ukraina, wojna, która tak sobie chyba interesuje Amerykanów, patrząc się na to, co w tej chwili się dzieje. Jednocześnie wsparcie Moskwy przez Chiny. Czy tutaj ten front także ma wpływ na działania Trumpa?
Oczywiście, że ma wpływ, aczkolwiek powiedziałbym, że umiarkowanie. Jeżeli miałbym zhierarchizować cele Trumpa, to powiedziałbym, że pierwszoplanowym celem jest przekonanie amerykańskiego społeczeństwa, że walcząc z tymi najbardziej odczuwalnymi dla nich problemami, czyli migracją, przestępczością, powrotem dla części tego społeczeństwa do tak zwanych tradycyjnych wartości jest ważniejsze niż prawdopodobnie ta właśnie rywalizacja gospodarcza. Nawet powiedziałbym, to bym usytuował na drugim miejscu i dopiero na trzecim miejscu usytuowałbym to zainteresowanie się, powiedziałbym szerzej, Europą albo obszarem poza Indo-Pacyfikiem. I tutaj trudno się dziwić Trumpowi, jako że z punktu widzenia Amerykanina, przeciętnego mieszkańca tego państwa, to jest gdzieś bardzo daleko w miejsce, w którym mamy stosunkowo średnio ulokowane interesy. I to jest jakby główny cel, jakby główny powód takiego podejścia. Natomiast jeżeli chodzi o politykę rosyjską, ona faktycznie będzie prowadzona przez Trumpa, czy jest postrzegana przez Trumpa w kontekście Chin. I to musimy sobie bardzo mocno podkreślić. Natomiast wydaje mi się, że już w tej chwili administracja amerykańska zauważyła, że wizja, którą podjęli się realizacji chwilę objęcia władzy, czyli ten odwrócony Kissinger, czyli wyrwanie Rosji z objęć chińskich, nie uda się, ponieważ Rosjanie doskonale wiedzą, że z Chinami mogą być zwasalizowanym, ale partnerem, a w przypadku kontaktów ze Stanami establishment rosyjski raczej będzie wasalem lub zostanie wymieniony. I to jest taka główna jakby główny czynnik rosyjskiej polityki wobec propozycji Trumpa, tylko że niestety chyba przedstawiciele amerykańskiej administracji tego nie dostrzegają.
No tutaj rozmawialiśmy przed wejściem na antenę o tym, że trudno taką jedność w tym, co robią Stany Zjednoczone, znaleźć. To znaczy, że pewnego poranka prezydent budzi się w takim, a nie innym nastroju. Podejmuje taką decyzję, którą potwierdza, przekonuje, że jest dobra, jeden z jego doradców, a tego samego dnia wieczorem inny doradca mówi, że coś zupełnie przeciwnego.
No bo w tej chwili w administracji amerykańskiej wszystkie znaki pokazują, że następuje dosyć poważny rozdźwięk, nazwijmy to umownie, pomiędzy jastrzębiami i gołębiami, jeżeli chodzi o politykę rosyjską, czyli tymi, którzy widzą ten real polityczny, rozumieją, że z Rosją, negocjując w sposób miękki, nic się nie wygra, i tymi naiwnymi osobami, które w tej chwili jakby są głosem doradczym Trumpa, mówiącymi o tym, że można zawrzeć z Rosją interes. Owszem, z Rosją można zawrzeć interes, tylko że ten interes musi być interesem rosyjskim. Pamiętajmy o tym, że reżim Putina ma jedną zasadniczą cechę. Albo przetrwa, albo zostanie zmieciony przez drugi, trzeci szereg tegoże reżimu, a nikt nie chce być zmieciony przez swojego podwładnego. W związku z tym stanowisko rosyjskie będzie bardzo racjonalne z punktu widzenia ich interesów i będą grać na tej karcie amerykańskiej, dopóki będą mogli, a jeżeli nie będą mogli, no to po prostu zmienią sposób funkcjonowania, wykonają pivot. I pytanie, czy administracja amerykańska w ten oto sposób nie przegra właśnie swojej pozycji tegoż hegemona, którego usankcjonowanie na następne wieki jest marzeniem Donalda Trumpa.
Ja nie jestem pewien, czy się zgadzam z panem profesorem, jeśli chodzi o to, czy Ameryka chce być tym hegemonem. Bo tutaj pewne zachowania mówią o tym, że oni się jednak wycofują troszeczkę. Że no, zrobimy może potęgę militarną i gospodarczą, ale na obu Amerykach. Te dwa kontynenty. Północna, południowa.
Tu się będę.
To chociażby gospodarczo, panie profesorze, też widać, że tutaj inne troszeczkę podejście jest do tych państw.
Tak, to znaczy widać, że Donald Trump po tym pierwszym wejściu w wojnę celną też, czyli Kanada i Meksyk, później już nie wspominał o tych krajach. To znaczy
częściej było o Europie.
Częściej było o Europie, o Chinach, szczególnie tym ostatnim kraju. Natomiast wydaje się, że ci doradcy Donalda Trumpa podpowiedzieli mu, jak bardzo jest uzależniony od krajów, które są ościenne, od Kanady, od Meksyku, również jeśli chodzi o żywność, że nie można w ten sposób z dnia na dzień stawiać swoich sąsiadów w takiej sytuacji i nie z nimi walczymy, więc rzeczywiście wydaje mi się, że tu trzeba oddzielić cele polityczne od celów gospodarczych.
Ja właśnie nie jestem pewien, czy da się je tak do końca oddzielić, bo to, i to pan profesor potwierdzi, że to jednak jest tak powiązane ze sobą w tej chwili.
Tak, ale ja bym tutaj wrócił, bo pan mówi, że Ameryki to jest cel. A obydwa kontynenty amerykańskie od początku istnienia Stanów Zjednoczonych mają znajdować się w amerykańskiej strefie, wyłącznej strefie wpływu. To nazwijmy rzecz po imieniu, tak? Czyli Ameryka, tutaj żaden prezydent przez te 200 lat z kawałkiem istnienia tego państwa nie zmienił tej polityki. Natomiast oni muszą wyjść poza kontynent amerykański z bardzo prozaicznego powodu. Bo właśnie Chińczycy dzięki BRICS-owi, dzięki Brazylii przede wszystkim, zaczynają wchodzić do Ameryki Południowej i do Ameryki Środkowej. I to jest w tej chwili zagrożenie. I dlatego ta zmiana narracji wobec południa, zwłaszcza Ameryki, to jest spowodowana tym właśnie, że dostrzegli to, że cały czas ekspansja z wschodniej Afryki przez Brazylię idzie w Amerykę Południową.
I tu na razie stawiamy kropkę. Pół godziny pozostało do godziny 19. Już za chwilę na naszej antenie Flesz Europejski, który przygotował i przedstawi Robert Silski.
Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.
Wracamy do rozmowy. Michał Pocześniak, witam ponownie i witam gości. Profesor Piotr Mickiewicz, kierownik Zakładu Polityk Publicznych i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz doktor habilitowany Marcin Kalinowski, profesor Uniwersytetu WSB Merito. Rozmawiamy o polityce Donalda Trumpa, ale nie tylko. też o tym, co się dzieje w Chinach, to teraz porozmawiajmy o tym, co się dzieje w Europie i jak Europa reaguje na te, no powiedzmy, dość chaotyczne, przynajmniej tak nam się wydaje tutaj chyba zgodnie, ruchy Donalda Trumpa. Dzisiaj premier Donald Tusk, nie Trump tym razem, mówił o tym, że kończy się era naiwnej globalizacji i czeka nas repolonizacja gospodarki, repolonizacja rynku kapitałowego. To też takie słowa, które mogłyby paść w nieco zmienionej formule z ust prezydenta Stanów Zjednoczonych. Profesor Piotr Mickiewicz. No tak.
Mogłyby, padły z ust premiera rządu polskiego, tylko ja mam takie pytanie do pana premiera. A gdzie jest ten potencjał, który pozwoli na repolonizację tej świetnie rozwijającej się, dynamicznej, innowacyjnej, liderującej w środkowej Europie gospodarki? Bo ja tak się zastanawiam, o co chcemy? Rafako? Chcemy repolonizować, które upadło?
Czyli wracamy do tych specjalizacji, o których panowie mówili wcześniej, że tutaj warto by było coś odnaleźć, w czym moglibyśmy być przecież najlepsi, nie, albo przynajmniej bardzo dobrze.
Przecież my nie mamy wizji rozwoju gospodarczego opartego na innowacji i specjalizacji gospodarczej. No po prostu, więc dopóki nie znajdziemy, to pan profesor jest specjalistą, więc ja tu nie będę się głęboko wypowiadał, tylko zadaję takie pytanie. W oparciu o jaką sferę gospodarki, która będzie innowacyjna, która pozwoli Polsce być liderem gospodarczym, chcemy repolonizować polską gospodarkę? Bo ja nie wiem.
To profesor Marcin Kalinowski.
Przyznam, że jak dzisiaj usłyszałem o tym, co powiedział Donald Tusk, to mnie zmroziło, bo stwierdziłem, że ten efekt jest efektem zarażania się od Donalda Trumpa. Być może zbieżność imion, ale wydaje mi się, że to nie jest kierunek, w którym powinniśmy zmierzać. To znaczy, my najpierw prywatyzowaliśmy przedsiębiorstwa, zapraszaliśmy kapitał. W tej chwili spółki notowane na giełdzie, ponad 20 takich spółek z udziałem Skarbu Państwa. I w tej chwili mówimy inwestorom, dobrze, tylko że my będziemy repolonizować i nie najważniejsze dla nas jest generowanie zysku, bo to też zostało powiedziane, w tych spółkach. Co oznacza, nie możecie liczyć na dywidendy, nie możecie liczyć na zyski i na rozwój tych firm. Macie rozwijać tylko politycznie i dla celów politycznych rozwijane mają być te przedsiębiorstwa. No przyznam, że to rzeczywiście jest kłopot, ale rzeczywiście pytanie jest takie, jaki jest pomysł na to? Bo można powiedzieć oczywiście, że spółki energetyczne nie powinny generować zbyt dużych zysków, dlatego że za to zapłacą gospodarstwa domowe. Urząd Regulacji Energetyki wyznacza taryfy, natomiast w tej chwili do końca września jeszcze mamy zamrożone taryfy i prawdą jest, że energia elektryczna w Polsce jest jedną z najwyższych cen przedstawia w Europie, co powoduje, że jesteśmy mało konkurencyjni. Tylko pytanie, czy takimi sposobami jak straszenie trochę repolonizacją, bo uznaję, że to jest jakieś takie straszenie, bo to by oznaczało, wycofajmy wszystkie spółki z giełdy, odkupmy je i rozwijajmy je tylko jako państwo. To już było. Pytanie, czy chcemy do tego wracać. Wydaje mi się, że tu albo nastąpiło przejęzyczenie, albo niedomówienie i że to w następnych dniach będziemy słyszeli wyjaśnienia, o co chodzi.
I na razie tu stawiamy kropkę. Ja po prostu chciałem tu zacytować, bo brzmienie tego stwierdzenia bardzo pasowało do słów prezydenta Stanów Zjednoczonych, który także przecież, jak mówi, jak wyjaśnia swoje ruchy, dba o interes swoich wyborców. To teraz o interesie Europejczyków. Rozmawialiśmy już o tym i oceniliście panowie zachowanie Unii Europejskiej, jeśli chodzi o cła odwetowe nakładane na Stany Zjednoczone przez Unię, że to bardzo spokojne, bardzo rozsądne zachowanie. Ja tutaj je podam na liście towarów objętych cłami. Są produkty rolne, takie jak wołowina, drób, owoce cytrusowe, orzechy, soja, a także motocykle, jachty oraz dżinsy. Za te towary sprowadzone ze Stanów Zjednoczonych do Europy będziemy musieli zapłacić więcej po prostu. Krótka ta lista, panie profesorze.
Krótka, ale zapowiadane dalsze sankcje, dalsze cła, które de facto mają być najbardziej dotkliwe dla Stanów, które są popierają Donalda Trumpa. Więc tam już się pojawiają soja, która jest bardzo istotnym elementem eksportu, żurawina, sok pomarańczowy, no to są te produkty, które już od kwietnia, później stal, mięso, biała czekolada, to są te produkty, które wybiórczo specjalnie Bruksela wybrała, ażeby dotknęły mocniej stanów, w którym republikanie mają większość. I to jest rzeczywiście sprytne podejście, nie takie idziemy na całość i nakładamy cła na wszystko, tylko chcemy, ażeby w Ameryce też te stany, które popierają Donalda Trumpa i jego zwolennicy, obudzili się. I najszybciej to przebudzenie nastąpi właśnie przez to.
To tutaj pytanie, jak długo może trwać proces przebudzania? Profesor Mickiewicz.
W Stanach Zjednoczonych czy w Europie?
W Stanach Zjednoczonych. Popatrzmy teraz na Stany Zjednoczone.
Do wyborów uzupełniających do kongresu, czyli za półtorej roku. To jest taki test, którym dowiemy się, jak będzie wyglądała polityka Donalda Trumpa. Czy będzie posiadał nadal większość w obydwu izbach parlamentu, czy utraci republikanie utracą tą większość. No i ja myślę, że powoli zaczną już oddziaływać właśnie te konsekwencje ekonomiczne, bo pamiętajmy, że my cały czas żyjemy w odłożonym w czasie, nazwijmy to, ja to nazwam, bo nie odważę się przy ekonomiście powiedzieć, kryzysie ekonomicznym, ale proszę zwrócić uwagę, mamy mniej więcej spadek, w miarę trwały, zarysowany spadek wartości dolara, tak? Mamy sankcje, czyli mamy skok jednostkowego towaru o te kilkanaście procent, tak? Czyli ten przeciętny Amerykanin będzie musiał dołożyć średnio, jak to się wyliczają, 30% do obecnej ceny towarowej. Czyli generalnie wartość tegoż dochodów tegoż Amerykanina spadnie. Pamiętajmy jeszcze, że przeciętny amerykański obywatel jest przyzwyczajony do tego, że kredytuje swoje życie w wymiarze długofalowym. Więc to może być taki czynnik, że utrzymanie się procesu właśnie wzrostu cen, jakiejś tam skoku inflacyjnego, który jest jakby naturalną konsekwencją tego, mówię z punktu widzenia politologa, powoduje, że to społeczeństwo amerykańskie może zacząć odwracać się od polityki gospodarczej Trumpa. To będzie dla niego największy cios, ponieważ on na tym buduje swoją legendę jako lidera tego narodu i tego państwa.
Panie profesorze, ekonomiczne skutki ceł odwleczone w czasie?
Ja myślę, że one pojawią się dość szybko. To znaczy każdy Amerykanin, który będzie chciał wymienić swój telefon komórkowy i pójdzie do sklepu, każdy Amerykanin, który będzie chciał wymienić samochód na Volkswagena albo BMW, będzie bardzo szybko uświadamiał sobie, że ta polityka Donalda Trumpa powoduje, że on ubożeje i stać go na mniej. W związku z tym myślę, że te reakcje w społeczeństwie będą dość szybko. To znaczy to będzie taki przyspieszony kurs ekonomii. Na czym polegają cła i jakie są skutki ceł dla państwa, które je nakłada. I to prawdopodobnie będzie później powodowało, że pojawią się różnego rodzaju protesty. To już jest kwestia pewnie związana z socjologią, z zachowaniem osób, z politycznym rozegraniem tego. Natomiast to najlepiej trafia do społeczeństwa, to ich portfel. To będzie chyba najszybsze, co odczują Amerykanie, z czego sobie chyba nie do końca zdają sprawę na ten moment. Bo oczywiście takie igrzyska, Ameryka kontra Europa, Ameryka kontra Chiny, one mogą cieszyć i takie podbijanie piłki, to jest bardzo medialne. Natomiast jeśli ktoś wyciąga z mojej kieszeni pieniądze, to już mi się nie podoba. Już nie jestem w stanie tego zapłacić. I wydaje mi się, że to jest perspektywa pół roku, jeśli zostanie utrzymana ta polityka i te cła. No, na razie na 90 dni mamy odłożone cła dla pozostałych krajów, no ale już z samych Chin import do Stanów Zjednoczonych z Chin wzrósł o 12% w marcu. I to jest efekt robienia zapasów. To znaczy firmy po prostu wiedziały, że za chwilę cła zostaną podniesione i zaczęły gromadzić zapasy, ażeby jeszcze z tych zapasów przez kilka miesięcy funkcjonować. No więc trzeba liczyć, że to kilka miesięcy upłynie i wtedy trzeba będzie podjąć prawdziwą decyzję, bo myślę, że to było na razie straszenie.
I na koniec, bo powoli kończy nam się czas. Panowie, czy my jako Polska możemy coś zyskać w tej sytuacji?
Nie widzę takiej możliwości, ponieważ jesteśmy pionkiem w rozgrywce. Na całe szczęście politycy w Polsce zrozumieli, że rozgrywka, którą stawką jest wymiana towarowa pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Europą, należy realizować w ramach Unii Europejskiej, a nie indywidualnych państw członkowskich. I to widać, że jest to założenie trwałe w polskiej polityce.
Nie boi się pan, że będzie ta zmiana, że my wynegocjujemy osobno, nie, że ta Unia sądzę, będzie narażona na pęknięcia?
Nie sądzę, ponieważ mamy tak niewielki udział w wymianie towarowej ze Stanami Zjednoczonymi, że z punktu widzenia amerykańskiego wyjęcie takiego pioneczka, hetmanem tam są Niemcy. W tej rozgrywce, tak? Główny w zasadzie eksporter, zwłaszcza tych dóbr takich konsumpcyjnych, klasycznych, jak właśnie te wspomniane samochody.
Farmaceutyki, tak.
W związku z tym my tutaj nic, po prostu jesteśmy niestety uczestnikiem tej gry z prawem do monitorowania sytuacji, tak bym to określił.
I profesor Galinowski.
My możemy zyskać tylko na tym, że Chiny będą miały więcej produktów, które będą trudno sprzedawalne, bo nie będą eksportowane do Stanów Zjednoczonych.
Więc ale zaleją nasz rynek, no będzie taniej.
Ale będzie taniej. No więc jeżeli szukamy jakiejś korzyści, jakiegoś pozytywu, no to niektóre produkty będą tańsze. Oczywiście to jest krótkoterminowe,
tak, bo inflacja
to również nasza produkcja na tym ucierpi, nasi producenci i producenci w Europie, więc to jest krótkoterminowe i dalej uzależniające od Chin. A pamiętamy pandemię i wiemy, co się wydarzyło z łańcuchami dostaw w momencie, kiedy one zostały zerwane. Więc takie uzależnianie się od Chin nie jest pozytywne długoterminowo. Ale jeśli patrzymy na krótki termin, no to możemy jedynie czegoś takiego się spodziewać. I ja się zgadzam, że my w tej sytuacji, jako Polska i jako Europa, powinniśmy się przebudzić i znaleźć swoje miejsce na arenie międzynarodowej. Nie funkcjonować w takim błogim przeświadczeniu, że wszystko jest pięknie dookoła i nic się nie zmienia i my będziemy tak działali, tylko znaleźć swoje miejsce i swoją specjalizację na tych rynkach międzynarodowych. Ale do tego jest potrzebna inwestycja w naukę, w innowacje, żeby rzeczywiście odnaleźć miejsce Polski i Europy na arenie międzynarodowej w tym komparatywnym funkcjonowaniu ekonomicznym.
No tak, a z inwestycjami w naukę w ostatnich latach było bardzo kiepsko i to nie chodzi o nas nawet, ale i o Niemcy i o Francję, bo tam też te nakłady nie były zbyt duże. No niestety tak mało pozytywnie kończymy. To może inaczej. Niech te ruchy gwałtowne jak najszybciej się zakończą. Jeśli chodzi o cła, jeśli chodzi o to, niech ta gospodarka spokojnie będzie toczyła się w swoim tempie bez gwałtownych ruchów. Profesorze, to dobry pomysł.
Tak, gospodarka da sobie radę, tylko jej nie przeszkadzajmy.
I to tak zakończymy. 7 minut pozostało do godziny 19. Michał Pacześniak, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie na naszej antenie. Doktor habilitowany Marcin Kalinowski, profesor Uniwersytetu WSB Merito i profesor Piotr Mickiewicz, kierownik Zakładu Polityk Publicznych i Administracji Uniwersytet Gdański. Audycję realizowała Małgorzata Ławnicka. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.